Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że i ja mogę dzisiaj z wami dzielić się Słowem Bożym, a jest to naprawdę wspaniała rzecz, jak już tu wcześniej brat powiedział, widzieć tak wielu wierzących ludzi w jednym miejscu. A jeśli nawet są niewierzący, to myślę, że po tej konferencji no nie ma takiej możliwości, żeby wyszli stąd, bo prędzej kamienie się nawrócą. Ja naprawdę słuchając tego słowa jestem bardzo pobudowany. Wczorajszy dzień tak szczególnie też na mnie wywarł wrażenie i słowo, które zostało przekazane. My rozważamy ważny temat, który no, został sformułowany jakby w jednym zdaniu do Tymoteusza i mówi on: staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Tutaj przede mną brat rozszerzył to, mówił to w kontekście całego fragmentu, który jest w tym miejscu, w tym liście do Tymoteusza. I chciałbym dołączyć się do rozważania tego tematu z wami. I powiem wam, wczoraj tak przejąłem się chyba bardzo tym cytatem, który tutaj brat Marek mówił, że cytował innego brata, że rosną tendencje do wylegiwania się do 5:30, chyba tak to było. I dzisiaj rano, tak jak jest w Księdze Jonasza, że Pan Bóg wyznaczył robaka, który podgryzł ten krzew, który chronił Jonasza. To chyba dzisiaj rano Pan Bóg wyznaczył komara o 5:17, który mnie próbował dźwignąć z łóżka i było ciężko. Myślę, że dobrze jest nam tu być razem i Ewangelia jest dobrą nowiną. My chcemy dzielić się tą Ewangelią po to, aby każdy wychodził stąd radosny, aby każdy wychodził pobudowany, aby każdy wychodził z pewnością, jak już powiedzieliśmy, bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, czego nie widzimy. Nie z pewnością siebie, bo nie jesteśmy tutaj po to, aby budować swoje ja, aby budować pewność samego siebie, jak dzisiaj jest to popularne, jest to cecha, którą wymagają w wielu firmach i trzeba się w tym naprawdę kształcić, aby taką postawę przyjąć. Myślę, że to, co głosi Ewangelia, jest czymś innym. My mamy budować pewność, ale w Pana Jezusa Chrystusa, budować pewność w Jego Słowo i wychodzić stąd z pewnością tego, co Słowo Boże do nas mówi. Chciałbym przytoczyć kilka fragmentów, które jeśli możecie ze mną również odczytać w Biblii, to będzie dobrze. Tylko tak w skrócie podsumowując wczorajsze rozważania, było już powiedziane, że celem wiary jest zbawienie dusz. I jeśli wiara ma takie znaczenie, a więc zbawienie nasze, życie przyszłe, życie wieczne, to jest o co walczyć, to jest o co zabiegać. Jeśli apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza: staczaj dobry bój wiary, a więc podejmij jakąś walkę, i aby podjąć walkę, zwykle mnie przynajmniej kojarzy się to z tym, że potrzebujemy jakiegoś wyposażenia, potrzebujemy jakiejś broni, potrzebujemy mieć coś, czym będziemy walczyć. I znamy fragmenty Słowa Bożego, chociażby w liście do Efezjan 6 rozdział, który mówi o zbroi Bożej. Ja nie chciałbym w tej chwili całego tego fragmentu rozważać, niemniej jednak jest tam powiedziane oprócz innych rzeczy A przede wszystkim weźcie tarczę wiary. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary. Jest to ta broń, jest to to narzędzie, którym jesteśmy w stanie gasić ogniste pociski złego, jak mówi ten fragment w Efezjan 6:16. I staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego jesteś powołany. Czy wszyscy mamy to głębokie przekonanie i pewność, że jesteśmy powołani do żywota wiecznego? Kiedy tak rozważałem to, co było głoszone, to chciałem też również wspomnieć o tym, o jakiej wierze my tutaj mówimy, bo ja przynajmniej tak to rozumiem, że wiara w to, że Bóg jest, to nie jest wszystko. To nie tego typu wiara nas zbawia. To, o czym apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, łączy się z czymś innym. I tu wcześniej, wczoraj również brat zalecał, abyśmy zapoznali się z listem Jakuba, który w bardzo praktyczny sposób podaje nam wiele, wiele rad, jak to zastosować wiarę w praktyce. I tam jest powiedziane, że ty mówisz, że wierzysz, dobrze czynisz. Demony też wierzą, że jest Bóg. A więc wiara w to, że Bóg jest, to nie wszystko. My mówimy o wierze, którą posiadł chociażby już wspominany apostoł Paweł czy apostoł Piotr, ale apostoł Paweł właśnie mówi, że moje życie jest życiem wierze w Jezusa Chrystusa, który mnie umiłował i wydał samego siebie za moje grzechy, za mnie. I myślę, że o to chodzi w tym, w czym chcemy się rozwijać, w tym, w czym chcemy wzrastać, aby nasza wiara była pewnością, że Jezus Chrystus jest tą osobą, która nas zbawia, że życie wieczne jest naszym udziałem tylko dlatego, że to uczynił Jezus Chrystus dla nas, że jest życie wieczne i że tam będziemy, bo tak zdecydował Pan, bo czytamy, że jesteśmy powołani do życia wiecznego. Oczywiście w związku z tym, gdy rozważamy to głębiej, mogą nasuwać się różne pytania, tak i też mnie nasuwały się różne pytania, bo jeśli powołani do żywota wiecznego, jeśli twierdzimy, że jesteśmy zbawieni łaską i to nie z nas, Boży to dar, to po co bój? To po co jeszcze mam walczyć? Odpowiedź jest prosta, bo można odpaść. Kochani, chciałbym, abyśmy przyjmowali Słowo Boże z radością i życzę sobie tego sam, jak również i wam. Ale Słowo Boże nie zawsze mówi rzeczy, które nam się podobają i które przyjmujemy z przyjemnością i nie pobudzają nas wtedy do takiej radości, bo są to słowa, które nas napominają, które nas przyhamowują w jakimś naszym etapie życia i mówią: stój, zatrzymaj się. Jest takie niebezpieczeństwo i o tym mówi Słowo Boże. Chociażby jeśli jesteśmy w liście Pawła do Tymoteusza, gdzie mamy w 6 rozdziale 12 wiersz, temat konferencji, to spójrzmy również na wiersze 20 i 21 i tam czytamy: Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej rzekomej nauki, do której nie jeden przystał i odpadł, i od wiary odpadł. A więc pewna przestroga, że istnieje takie niebezpieczeństwo, a więc Potrzebny jest bój, potrzebne jest staranie, tak jak tu przede mną właśnie brat mówił, aby zabiegać o coś, aby dołożyć starań i wysiłków, by zabiegać o tą wiarę w ogniu wypróbowaną. List do Hebrajczyków, również podobne miejsce możemy odczytać, które jest zapisane w 3 rozdziale. List do Hebrajczyków 3:12. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Takich miejsc pewnie można znaleźć więcej, ale nie chciałbym na tym się dłużej zatrzymywać. Myślę, że jesteśmy świadomi tego daru łaski, bo uważam, że wiara jest darem łaski i mamy dołożyć starania, mamy dołożyć wysiłku, aby to rozwijać i pielęgnować, bo można odpaść. I takie przykłady również znajdziemy w Biblii, znajdziemy w Ewangelii, że byli tacy, którzy od wiary odpadli. Jeśli więc wiara jest tak ważna w naszym życiu, ja może w tej chwili chciałbym przejść troszeczkę do innej płaszczyzny i innego tematu, który mówi również o wierze, ale jeśli jest wiara tak ważna, to pytanie, jak ją zdobyć, jak ją zachować, jak wytrwać w wierze, bo mogą być różne spojrzenia na to i ja chciałbym kilka fragmentów na ten temat przekazać. Jedno takie słowo, które mówi, że wiara jest ze słuchania. Czy zgodzicie się ze mną? Otwórzmy list do Rzymian. List do Rzymian, 10 rozdział. Dziesiąty rozdział do Rzymian, 17 wiersz. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. No jest to w Słowie Bożym, więc musicie się zgodzić ze mną, nie macie wyjścia. Nie będziemy się spierać ze Słowem Bożym. W innym miejscu, wracając do Starego Testamentu, znajdziemy w Księdze Kaznodziei Salomona słowo, które mówi, gdy idziesz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie. Nastaw się na słuchanie. Inne miejsca, i tutaj dłużej się może zatrzymamy, przykład jest taki dobitny podany w liście do Galacjan, gdzie właśnie ten zbór miał problem. Miał troszkę problem z tym słuchaniem i w rozdziale 3 listu do Galacjan, pierwszy i może kolejne wiersze. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? To słowo i inne, które na ten temat właśnie mówią, że wiara jest ze słuchania, powiem wam, bardzo mnie zainteresowało. Ostatnio będąc też nawet na takiej wycieczce, obozie w Warszawie z dziećmi czy z młodzieżą? Są tu, co byli ze mną w Warszawie? To były dzieci czy młodzież? Młodzież. Dobrze, więc z młodzieżą, gdy byliśmy w Warszawie, rozważaliśmy również podobne tematy i zastanawialiśmy się nad funkcją pewnych organów ciała, jakie one spełniają w naszym życiu. I akurat zajmowałem się uchem, więc tak bardzo mi się to jakoś połączyło z tym słuchaniem, a więc ucho jest do słuchania, więc idąc tym tematem rozważałem dalej Słowo Boże i powiem wam, że naprawdę zadziwiające rzeczy można odkryć. Ktoś kiedyś powiedział, znaczy to sprawdzone jest naukowo, że 70% tego, co odbieramy ze świata bodźców, które nas otaczają, odbieramy przez wzrok. Ile zostaje na ucho, trudno powiedzieć, bo mamy jeszcze inne zmysły, ale to jest zdecydowana przewaga, te 70%. Natomiast mnie zastanawiało właśnie więc, na ile wzrok jest nam potrzebny, aby zdobyć wiarę, aby uzyskać tą drogocenną wiarę, o której mówi Ewangelia. A Słowo Boże mówi, że wiara jest ze słuchania, a więc tutaj ucho troszeczkę wzrasta w tym rankingu, że tak powiem, i przyjmuje niesamowicie ważną rolę, bo to przez słuchanie nabyliśmy wiary. Nabyliśmy wiarę. I jak ważne jest to, czego słuchamy. Byli tacy ludzie, którzy chcieli uwierzyć w Pana Jezusa, ale dopiero wtedy, gdy On im pokaże coś, gdy pokaże cuda, gdy będzie niesamowite rzeczy robił. No i powiem wam szczerze, mam wątpliwości, czy i tak wtedy by uwierzyli. W liście również do Hebrajczyków jest napisane, że pielgrzymujemy w wierze, a nie w oglądaniu. A więc tutaj znowuż ten wzrok, powiem tak, że nawet więcej rzeczy, którymi możemy się zabrudzić, zablokować, dostają się przez wzrok. Natomiast funkcja tego narządu, którym jest słuch, tego zmysłu, jest niesamowicie ważna, jeśli chodzi o wierzących ludzi, bo my przez słuchanie nabywamy wiary. I wy dzisiaj tu jesteście po to, aby słuchać, nie aby oglądać nas, ale by słuchać Słowa Bożego, bo wierzę głęboko, że Bóg do nas mówi od wczorajszego dnia w bardzo mocny sposób. Należy dołożyć starań do tego, aby uważać na to, rozważać to, czego się słucha, jak się słucha i później, czy to, co słucham, wykonuję. Ponieważ wiemy i list do Jakuba nas wyraźnie uczy, że wiara musi być powiązana z uczynkami. Co prawda nie z uczynków zbawieni jesteśmy, ale przez wiarę, ale jeśli nie ma uczynków, to wiara jest martwa. Znamy to i odrobiłem zadanie domowe, przeczytałem list Jakuba. Jestem naprawdę na nowo pobudzony do tego, abyśmy starali się eksponować naszą wiarę poprzez uczynki miłości, poprzez zabieganie jeden o drugiego, poprzez wspólną służbę. Jeden bardzo taki miły werset, który w liście do Jakuba jest zapisany, pozwólcie, że zacytuję, mówi o królewskim przykazaniu. Kto z was wie, co to jest królewskie przykazanie? Właśnie, tu jest powiedziane w drugim rozdziale listu do Jakuba, w 8 wierszu, jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie. Halleluja. Tu wczoraj brat z Ameryki mówił, że Jezus jest Królem Królów, Panem Panów. I nawet policja to przyznała. Halleluja. My mamy królewskie przykazanie. A to królewskie przykazanie mówi, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli to wypełniamy, Jakub mówi, dobrze czynicie. Halleluja. Królewskie przykazanie mamy od króla, który ma wszelką władzę i moc. On dał nam uprawnienia do pełnienia tej służby. Wiecie, są fragmenty w Słowie Bożym, które pokazują, że były sytuacje, gdy ludzie słuchali, a nie czynili tego, co usłyszeli. Prawda? Na pewno każdy z was potrafi wiele takich fragmentów wskazać. Ja tylko niektóre chciałbym zaakcentować. Ewangelia Mateusza, rozdział 21, 21 rozdział od wiersza 28. Mateusza 21, 28 i czytamy kolejno. A jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego rzekł, synu idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając rzekł, tak jest panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego powiedział tak samo, a on odpowiadając rzekł, nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią, ten drugi. Rzeczy im Jezus, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem, może to podotąd. Wypełnienie tego, co powiedział Jezus, wypełnienie Słowa Bożego ma ogromną wartość. I decyduje o tym, czy nasza wiara jest skuteczna, czy nasza wiara jest żywa, czy będziemy zbawieni. Wiele innych fragmentów mówi podobne słowa i tutaj mamy przykład dwóch synów. Jeden tak, 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 ale nie robił tego, co mu powiedziano. Drugi na początku nie, ale zastanowił się i wykonał. A więc Pan Jezus podaje przykład, że mimo wszystko, że ten jeden nie chciał, ale w końcu po zastanowieniu wypełnił to, był posłuszny. W Ewangelii Łukasza, 8 rozdział, 21 wiersz czytamy, że błogosławieni są ci, którzy słuchają i wykonują. Nawet, powiem wam, co zawsze mnie dziwiło ten fragment, kiedy nawet w stosunku do swojej matki i swoich braci Pan Jezus tak się odzywał, że gdy mówiono, Panie, tam jest matka Twoja, raczej ci, którzy słuchają i wykonują słowo moje, są moją matką, braćmi, siostrami. Niesamowicie ważne słowa. I można się zrazić. Można się zrazić i byli tacy, którzy nie mogli dłużej słuchać tego, co mówił Jezus i odchodzili. Pan Jezus mówił też do uczniów w ten sposób, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie robicie tego, co mówię. I to też bardzo mnie wiele uczy, bo gdy modlimy się, zwracamy się do naszego Pana, prosimy o wiele rzeczy. A były sytuacje, gdy odebrałem też to w ten sposób, jakby Pan do mnie mówił i mówił, dlaczego mówisz, Panie, Panie, a nie robisz tego, co mówię. Jeśli nie robisz tego, co mówię, to nie jestem Twoim Panem. Jeśli uznajesz mnie za swojego Pana, to stosujesz się do tego, co Pan mówi. No i list Jakuba, który tutaj zdecydowanie podkreśla ważność połączenia wiary z uczynkami. Pierwszy rozdział, chociażby 22 wiersz mówi, a bądźcie wykonawcami Słowa Bożego, a nie tylko słuchaczami. Ja w tym liście do Jakuba chciałbym zatrzymać się również przy przy drugim rozdziale, tam gdzie już z ósmego wiersza czytaliśmy królewskie przykazanie. I na chwilkę wrócę do tego, bo wcześniej przed tym, gdy Jakub zacytował to królewskie przykazanie, jest podany taki fragment, jak to wcielać w życie, jak to praktykować, jak miłować bliźniego, jak siebie samego, aby wypełnić polecenie, aby wypełnić przykazanie Boże, królewskie przykazanie. Jeden taki przykład był podany, gdy czytamy od początku rozdziału drugiego. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa naszego Pana chwały, bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim. I tak dalej. Czyż nie bogacze ciemiężą was? I tak dalej. I wtedy mamy to królewskie przykazanie w ósmym wierszu. A więc jest jeden taki tylko fragment z naszego życia, jedna wskazówka, jeśli chcemy naszą wiarę wcielić w życie. Nie czyńcie różnic pomiędzy tym i tamtym, bo ten jest zacniejszy w jakimś sposób, w jakimś sensie, bo można z nim coś załatwić, bo myślimy o pewnych korzyściach, które z tego mogą wynikać. Zapraszamy go, bo to jest ktoś. Ale ten, kto jest nikim, niech sobie tam stoi, bo my go nie znamy, on na pewno nam w niczym nie pomoże, bo chyba się nie przyda. Słowo Boże mówi, nie oszukujcie się, a wy, którzy macie się za kogoś, będąc nikim, samego siebie oszukujecie. I tak jak tu wczoraj było powiedziane, Pan Jezus przyszedł właśnie do tych ubogich, do tych chorych, do tych, którzy źle się mają, nie do tych zacnych, których my najszybciej postrzegamy i chcemy z nimi zawrzeć znajomość, chcemy coś skorzystać na tym. Pan Jezus patrzył tam, gdzie my nie zawsze chcemy patrzeć. Powoływał tych, których ani faryzeusze, ani uczeni w piśmie nie chcieli mieć między sobą. Nie zapraszali ich do swoich domów. Nie chcieli z nimi mieć społeczności, bo to jest ten tłum, ten motłoch, który też uwierzył w tego Jezusa. A właśnie ten lud był błogosławiony przez Pana. I Jezus do nich przyszedł. Jezus do nas przyszedł, bo byliśmy nikim. Ale w oczach Pana stanowiliśmy ogromną wartość jako Boże stworzenie. I dziś, aby wcielać to w życie, uniżmy się jeden przed drugim. Z pełną pokorą i uniżeniem sprawujmy swoją służbę, aby pokazać naszą wiarę. Nie w to, że ja wierzę, że jest Bóg i tyle. Ale wierzę, że Jezus Chrystus za mnie umarł, bo takim samym grzesznikiem byłem, bo byłem ubogim człowiekiem w swoim sercu, choć może dobrze mi się powodziło, ale Bóg mnie wyrwał z tego bagna i postawił w gronie świętych. Pozostając jeszcze chwilę przy tym fakcie, który już Jakub tak obszernie opisuje w swoim liście, połączeniu wiary z uczynkami. Spójrzmy jeszcze na chwilę do listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 4 rozdział. I może tylko ten króciutki werset już zacytuję, aby nie rozwodzić się nad tym w całości. 4 rozdział, 2 wiersz. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Kochani, tracilibyśmy czas tutaj, gdybyśmy nie łączyli z wiarą tego, co słuchamy. Przypominam, że może być taka sytuacja, że ktoś odpada od wiary, dlatego że zlekceważył to, co usłyszał, dlatego że poddał to pod wątpliwość i wychodząc ze zgromadzenia czy po przeczytaniu jakiegoś fragmentu mówi do siebie: ja wiem, czy tak jest faktycznie, może tak, może przyjdę za tydzień jeszcze, ale ja mam swoje zdanie. Jak już wspomniałem, nie zawsze Słowo Boże nas głaska, nie zawsze szepcze do ucha to, co nam się podoba, ale też karci, napomina, objawia nasze słabości, objawia nasze grzechy. Przyglądamy się w Słowie Bożym jak w lustrze. To Słowo objawia, co masz w sercu. Gdy czytasz, przyglądasz się. Jeśli odejdziesz i zapomnisz, jesteś człowiekiem pożałowania godnym. Ale jeśli powiążesz to z wiarą i dasz miejsce Duchowi Świętemu, aby prowadził cię, byś mógł zastosować to, co słyszałeś. Halleluja. Przyniesiesz owoc Panu. Przyniesiesz owoc dla swoich bliskich, swoim bliźnim, swojemu bliźniemu, a tak wypełnisz królewskie przykazanie. W Galacjan w 3 rozdziale, 25 wiersz mówi, od 25, trzeci rozdział Galacjan od 25. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wy wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusa ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Przez wiarę staliśmy się synami Bożymi. I myślę, że warto zabiegać o to, aby wytrwać w wierze. Apostoł Paweł też często pisał, że zabiegał o to, aby dokończył biegu. Jeśli ktoś twierdzi, że bracie, przepraszam, ale ja czytałem, czy czytałam, że wiara jest darem ducha i to się nie zmienia. Ja czytam, że zgadzam się, wiara jest darem ducha. W pewnych sytuacjach, gdy trzeba nam wiary i stanąć wiarą do rozwiązania problemu, Bóg udziela specjalnego błogosławieństwa i daru Ducha Świętego. Ale najpierw jest wiara, w zbawienie przez Jezusa Chrystusa, a później Pan obdarowuje nas duchem. Tak czytaliśmy do Galacjan, bo przez słuchanie z wiarą otrzymaliście ducha, pisze Paweł do nich. A więc najpierw podporządkowanie się Słowu Bożemu, przyjęcie wiarą to, co zostało powiedziane, a wtedy Pan udziela ducha swego do zwycięskiego życia i do czynienia wspaniałych rzeczy w imieniu Jego. Udziela darów Ducha Świętego tam, gdzie jest to potrzebne w danej sytuacji. Rozdziela sam, jak chce. I kończąc, Chciałbym jeszcze tylko przytoczyć jeden fragment, który tak już abstrahując od tego może tematu ściśle związanego z naszą konferencją, ponieważ jakoś tak się złożyło, że też ostatnio słyszałem wiele takich zdań ludzi, którzy zastanawiają się, jak to faktycznie jest z tym stworzeniem świata, czy to byliśmy od tej małpki, czy nie, czy jak to było z tymi dinozaurami, czy to wszystko tak sobie wybuchło i teraz jesteśmy tutaj. Ludzie, powiem wam, nie wiedzą, w co wierzyć. Z jednej strony kościoły głoszą, że świat został stworzony, ale pracowałem w różnych miejscach już i znałem ludzi, którzy chodzili do kościoła, posyłali swoje dzieci, ale oni byli przekonani, że jesteśmy od małpy. Ja nie wiem, jak to, skąd takie przekonanie, ale media mają na nas wpływ i nauka, która jest podawana już dzisiaj tak rzetelnie, tak dokładnie i tak stanowczo, no już po prostu nie ma możliwości nie wierzyć w to, co mówią, bo przecież już jest tak to udowodnione, że no nie ma takiej możliwości. Jeden fragment. Pozwólcie, że jeszcze na koniec podzielę się nim. Hebrajczyków, 11 rozdział. Jedenasty rozdział, trzeci wiersz. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Halleluja, bracia i siostry. Raduję się z tego, że mamy możliwość, by korzystać z tego Słowa Bożego, że są bracia, którzy wykładają, że mamy możliwość słuchać. Co z tym uczynimy, należy do nas. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Bóg uczynił nas na swoje podobieństwo, dlatego też nie gwałci naszej woli i nie ciągnie nas na siłę tam, gdzie nie chcemy iść, ale posłał słowo. Z jego strony zostało zrobione wszystko. Ludzie się nie zastosowali. Posłał Syna, który umarł i wziął wszystko na siebie. Dziś nawet jeśli grzeszyłeś, dalej jest łaska, dalej jest szansa, abyś był zbawiony. A to wszystko przez wiarę. I chciałbym wam życzyć tego, aby wiara wasza i moja i nasza wiara obfitowała w te owoce miłości, abyśmy tym sposobem wypełnili królewskie przykazanie. I temu królowi zacząłem służyć 13 lat temu, gdy modliłem się z obecnym tu bratem Janem Guńką, z bratem Władkiem Bruzdą. To było trudne na początku. To było w lipcu na Puławach. Minęło wiele miesięcy, zanim tak na stałe zacząłem uczęszczać do zboru. A w maju przyszłego roku, 13 zresztą maja, pobrałem, ożeniłem się i powiem wam, że nawet ta liczba 13 też dla nas, zresztą 13 rozdział Hebrajczyków mamy też tutaj. Powiem wam, że od tego dnia jestem szczęśliwym człowiekiem, dlatego że mam tą świadomość, kim jest Jezus Chrystus, co dla mnie uczynił i gdzie będę. I gdzie będę, kochani. Tego wam życzę, abyście nigdy nie utracili tej pewności zbawienia. Abyście wierzyli niezachwianie. Bo warto. Dołóżmy wszelkich starań, by ta wiara nasza była jak złoto w ogniu wypróbowane. Amen.
Pana Bogu, Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym drogim imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. My już dzisiaj drugi dzień trwamy w społeczności z naszym Panem i wspólnie razem przed Jego obliczem. Chciałbym powiedzieć, to jest coś kosztownego, gdy my możemy być wspólnie razem przed Bożym obliczem i możemy trwać w społeczności. Gdy popatrzymy na ten wzorzec, jaki mamy ze Słowa Bożego, z dziejów apostolskich, to my wiemy, że oni trwali w nauce apostolskiej, a na drugim miejscu jest napisane w społeczności. Możemy powiedzieć, a dlaczego nie jest na drugim miejscu modlitwa czy łamanie chleba. Tam jest napisane trwali w społeczności. Chciałbym powiedzieć, że społeczność jest darem od naszego Pana, a zauważamy jedno teraz, że diabeł przeciwnik chce tą społeczność dzieci Bożych w jakiś sposób zawsze zakłócić i spowodować podziały. I gdy czytamy czwarty rozdział dziejów apostolskich, to my czytamy tamtą historię, kiedy apostoł Piotr i Jan byli przedstawieni przez Radę, im zabroniono głoszenia Ewangelii, zabroniono im głoszenia słowa o Jezusie. I przykazano, nie wolno. A oni teraz wrócili do swoich, wrócili do kogo? Do społeczności dzieci Bożych. Oni wrócili do społeczności. I chciałbym powiedzieć, że oni przedstawili problem, jaki zaistniał. Nie wolno nam mówić. A my się mamy, oni powiedzieli przed tą radą, przed Sanhedrynem, powiedzieli, kogo mamy się bać więcej, Boga czy ludzi? I chciałbym powiedzieć, że oni to przedstawili tej społeczności, a my czytamy, że ci, którzy byli w tej społeczności, to jest w czwartym rozdziale dziejów apostolskich, jest napisane, oni podnieśli jednomyślnie głos. To jest właśnie coś kosztownego, co jest darowane społeczności. Ja się śpieszę, ale chciałbym to mimo wszystko przeczytać, to miejsce Słowa Bożego, tam jest napisane tak. Przetoż teraz, Panie, to jest czwarty rozdział, 29 wiersz. Przetoż teraz, Panie, wejrzyj na pogróżki ich, a daj sługom Twoim ze wszystkim bezpieczeństwem mówić słowo Twoje, ściągając rękę Twoją ku uzdrawianiu i ku czynieniu znamion i cudów przez imię świętego Syna Twego, Jezusa Chrystusa. A gdy się oni modlili, zatrząsło się ono miejsce, na którym byli zgromadzeni i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i mówili Słowo Boże z bezpieczeństwem, a onego mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna. To jest coś wspaniałego, co możemy zauważyć, to było w pierwszym zborze. My wiemy, że ten zbór wzrastał i Pan dodawał ciągle nowe dusze. I to wszyscy widzieli, to się działo w Jerozolimie. I chciałbym powiedzieć, że diabeł przeciwnik się chciał sprzeciwiać i używał do tego kogo? Tą radę. Nie wolno im było mówić o Jezusie. Ale oni się nie bali i my czytamy, że mogli mówić z bezpieczeństwem. A co było cechą tej społeczności? Jednomyślność. My wiemy, jakie problemy z tym mamy dzisiaj. My wiemy, ile podziałów następuje w różnych społecznościach. I chciałbym powiedzieć, ja się temu przypatruję i wiem, że to jest praca przeciwnika szatana, bo wiemy, że Duch Chrystusowy łączy, a nie rozdziela. I my również wiemy, że diabeł przeciwnik zdaje sobie sprawę z tymi mniejszymi grupkami, to sobie jakoś prędzej da radę, bo to są tak jakby, mówiąc po wojskowemu, w rozsypce, to sobie z takimi grupkami da rady. A jeśli trwa społeczności, są jednomyślni, my czytamy, oni jednomyślnie podnieśli głos, zatrząsło się ono miejsce, a serce ich było jedno. Ja wierzę, że my jesteśmy też tutaj jednomyślni, bo trwamy przed obliczem Pana. Można byłoby wyjść na zewnątrz, można byłoby inaczej ten czas spędzić, ale my poświęcamy ten czas po co? Po to, żeby trwać w społeczności z naszym Panem. Chciałbym powiedzieć, że ten temat, który jest tutaj tematem przewodnim tej konferencji, gdzie zadzwonił do mnie brat Czesław i podał mi ten temat, to się bardzo ucieszyłem, bo chciałbym powiedzieć, że mnie ta sprawa bardzo interesuje. Akurat w ostatnich tygodniach, czy w krótkim czasie, zajmowałem się drugim i trzecim rozdziałem Dziejów Apostolskich. Wszyscy wiemy, że to są listy do 7 zborów. I w tych listach do 7 zborów Pan przekazuje poselstwo. Chciałbym powiedzieć, że wśród tych 7 zborów, 5 zborów, do 5 zborów było powiedziane pokutuj. Ale do wszystkich zborów, nawet do tego zboru, o którym my tak różnie mówimy, Laodycea, to jest powiedziane, kto zwycięży, zwycięzcy. Wszyscy są wezwani do zwycięstwa. Ale my wiemy, że nie ma zwycięstwa bez boju. Nie ma zwycięstwa bez boju. Nie jestem sportowcem, wiem, że tam jest coś takiego, taki termin jak walkover, jak się oddaje zwycięstwo bez walki, nie? To, ale w Królestwie Bożym nie ma czegoś takiego. I to słowo, które brat mi przekazał, powiedział tylko pierwszy Tymoteusz, staczaj dobry bój wiary, to jest coś, co dotyczy nas wszystkich i chciałbym powiedzieć, nie ma stanu spoczynku. Taki tylko trochę nieprzyjemny przykład. Przytoczę, król Dawid walczył, to był mąż, który walczył, żeby pokonać wszystkich przeciwników. I on zawsze się pytał Pana, czy mam iść, czy mam stoczyć bój, a Pan mu odpowiada, on był posłuszny. Ale był taki czas, że sobie tak założył ręce i zaczął zaglądać i wiemy, jak się to skończyło. Dlatego chciałbym powiedzieć, że nie ma dla dziecka Bożego takiego stanu, założę sobie ręce, zacznę się rozglądać. I mi bardzo kosztowne są te słowa, które apostoł Paweł skierował do Tymoteusza. I chciałbym powiedzieć, że te dwa listy do Tymoteusza, list do Tytusa, te listy pasterskie czy pastoralne, jak one są nazwane, chciałbym powiedzieć, że te listy mają szczególną wartość. Ja nie umniejszam żadnym innym listem wartości. One są konieczne do naszego nauczania. Ale te listy pastoralne, te trzy listy, dwa do Tymoteusza, jeden do Tytusa, mam taką szczególną wartość, dlatego, że są dzisiaj, bym powiedział, w 100% aktualne, tak jak w tym czasie, kiedy one były ponad 19 wieków temu napisane. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale to, co jest napisane, dokładnie możemy odnieść do naszych sytuacji. I kiedy my czytamy jakieś listy, każdy z nas na pewno otrzymuje listy, to zawsze patrzymy na kogo? Na autora tego listu. I wiemy, że ten autor tego listu to był apostoł Paweł. W tym czasie, jak on ten list pisał, to już był stary, można powiedzieć po ludzku znużony, bo on bardzo wiele przeżył. My wiemy, kiedy był powołany, kiedy Ananiasz, ten sługa pański w Damaszku, otrzymał polecenie, idź, albowiem ten mi jest naczyniem wybranym, to tam było wyraźnie powiedziane, a ja mu ukażę, jak wiele musi cierpieć dla imienia mego. To było zapowiedziane i chciałbym powiedzieć, od pierwszego momentu, jak ten Ananiasz włożył na niego ręce, kiedy jego oczy zostały otworzone, kiedy on zaczął już w Damaszku głosić Słowo Boże, to widzimy, że on już musiał cierpieć, bo go w koszu na prześle zwiniętym na linię musieli go spuszczać poza mur, już musiał uciekać. I zaczęła się walka. Pan tak pokierował nim, że tak jak pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan, list do Galacjan jest takim bardzo osobistym listem, on najwięcej o sobie może pisze, że on był na odosobnieniu i mógł potem pisać o tym, albowiem ja wziął od Pana, co mi Pan przekazał. Pan go wziął do takiej szkoły i my wiemy, że Pan go wyposażył do tej walki, ale ta walka trwała cały czas. I to jest taką bardzo cechą, która jest bardzo widoczna u apostoła Pawła, że on był przy tym wszystkim bardzo skromny. I kiedy czytamy na przykład 15 rozdział listu do Koryntian, to on o sobie pisze, w 15 liście pisze takie słowa do Koryntian. On mówi o tym, przez kogo Pan był widziany po zmartwychwstaniu, a od 8 wiersza pisze tak: a na ostatek po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi, bo ja jest najmniejszy z apostołów, który mnie jest godzien, abym był zwany apostołem, przeto, że prześladowałem zbór Boży. Lecz łaską Bożą jestem tym, czym jestem, a łaska Jego przeciwko mnie daremną nie była, ale obficie niż oni wszyscy pracował, wszakże nie ja, ale łaska, która jest ze mną. A więc on nie pisze o ja, ale łaska, która jest ze mną, która jest we mnie. I chciałbym powiedzieć, że ten sędziwy apostoł Paweł, który tak wiele przeżył, tak wiele, bym powiedział, wycierpiał, teraz pisze list do Tymoteusza. On napisał 2 listy i chciałbym powiedzieć, że on zwraca się do Tymoteusza jako do swojego syna. No bardzo często ta relacja ojciec i syn w zborach to się też tak jakoś często powtarza i ja uważam to za prawidłowe. Ale ta relacja, jaka była między Pawłem i między Tymoteuszem, była szczególna. Ja czytając te listy już wielokrotnie, chciałbym powiedzieć, zauważam jedno. Apostoł Paweł napisał w 2 liście do Tymoteusza ten ostatni rozdział, to jest, no, to uchodzi za testament apostoła Pawła, on ten list napisał, wywnętrzył się, on napisał to, że w pierwszej obronie nikt nie był ze mną, wszyscy mnie opuścili, ale Pan pozostał przy mnie. On nie oskarża nikogo, ale mówi, ale Pan był przy mnie. I on to do kogo napisał? Napisał to do Tymoteusza i tu możemy wnosić z tego, że on był z nim naprawdę tak pod każdym względem w bardzo bliskiej relacji. Jakkolwiek dzieliła ich różnica wieku, ale on to, co chciał przekazać, to przekazywał takiej wielkiej miłości. Dlatego, gdy my czytamy, że on się zwraca tak jak do tego syna, to ta relacja ojciec, syn między nimi była naprawdę, jest potwierdzona nawet w tych słowach, które on pisze. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł, zanim wzywa go do boju, to on kilkakrotnie o tym mówi, wzywa go do boju i daje mu zadanie. W pierwszym liście, zaraz w pierwszym rozdziale, on pisze tak. Pierwszy rozdział, 2 wiersz. Tymoteuszowi, własnemu synowi wierzy, niech będzie łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca naszego i Chrystusa Jezusa Pana naszego, jakom Cię prosił, aby został w Efezie, gdym wszedł do Macedonii, patrzże, abyś rozkazał niektórym, żeby inaczej nie uczyli. Zauważamy, że apostoł Paweł daje zadanie temu młodemu Tymoteuszowi, który towarzyszył mu przez jakiś czas w podróżach. Ja nie wyliczam tego wszystkiego, bo czas goni nieubłaganie, ale chciałbym powiedzieć, że on mu daje takie zadanie, pierwsze zadanie, żeby inaczej nie uczyli. My wiemy, jakie straszne spustoszenie robią te najróżniejsze nauki, które do nas docierają w obecnej dobie. I chciałbym powiedzieć, że my mamy ten probierz, my mamy to Słowo Boże, z którym możemy to porównywać, czy ta nauka, co do nas dociera, jest zgodna ze Słowem Bożym. Bo jeśli nie jest zgodna, to my zdecydowanie to musimy odrzucić. I tu apostoł Paweł daje mu to zadanie, żeby inaczej nie uczyli. A my wiemy, tak jak już tutaj brat mówił, Efes był takim centrum, jakkolwiek nie leżał, powiedzmy, pod względem geograficznym w centrum Małej Azji. On był na tym zachodnim brzegu Małej Azji. Dzisiaj tego miasta nie ma. Tam jest taka nieduża wioska, która się nazywa Hagia Sollum. Ale przed przypływ morza to piękne, wspaniałe miasto zostało zalane. No tam odkopują i tak dalej. Tam była ta świątynia i my wiemy, że to było centrum tego kultu wiany i też, no tak jak to zawsze bywa, jest kościół, a pod tym kościołem jest skarbiec, tam był główny skarbiec dla Małej Azji. No tak zawsze było, że jak kościół to i pieniądze, to wszystko tam się razem łączyło i tam to bałwochwalstwo, okultyzm i tak dalej, to wszystko miało miejsce. I tam był zbór Boży. I tam apostoł Paweł nauczał w sumie 3 lata. 2,5 roku, a potem jeszcze 0,5 roku. I on nauczał, a potem tam pozostawił tego młodego Tymoteusza, mówi, żeby inaczej nie uczyli. Chciałbym powiedzieć, żeby inaczej nie uczyli. I jeszcze w tym pierwszym rozdziale, zaraz na początku, tak bardzo wyraźnie mówi, 18 wiersz, to przykazanie zalecam synu Tymoteuszu, abyś według proroc, które uprzedziły o tobie, bojował w nich on dobry bój. I on od razu w tym pierwszym rozdziale wskazuje na to, że trwanie przy prawidłowej nauce to jest bojem. Ja kiedy to tak się zastanawiałem nad tym, na czym polega ta walka duchowa. Jak sobie taką definicję, no definicję napisałem, nie jestem tego, ale walka duchowa jest takim czynnym sprzeciwianiem się wszystkim objawom zła. A więc w postępowaniu, w tolerowaniu grzechu, w niewłaściwym nauczaniu, uleganiu różnym zwiedzeniom i egoizmowi. A wiemy, że to się dzisiaj niestety bardzo dzieje. I teraz w ciągu tych 2 listów my czytamy, że apostoł Paweł, tak jak on wzywa do boju, jak tu jest to podane w 6 rozdziale, 12 wierszu, jako temat konferencji, to on przedtem go jakoś tak zachęca. On mu dodaje otuchy. I on w kilku miejscach, ja to tylko wymienię, nie będziemy ich czytać, bo już tak nieubłaganie ten czas nam się kończy, ten limit czasowy, no tu jesteście tacy kochanisza i tacy, że nikt mi tak nie pokazuje, bo w niektórych zborach to się tak dzieje, że jak już kaznodzieja, akurat jestem krótko na kolejce jeszcze, ale tak w niektórych zborach już się z tym spotkałem, z takim, no jak tak ktoś demonstracyjnie wskazuje, że patrzy na zegarek, to znaczy, bracie, ty już kończ, nie? I byłem w zborze jednym, gdzie takie czerwone światło zaczyna migać, no to też już czas schodzić, nie? No są takie zbory, no ja byłem wychowany w zborze stanowczych chrześcijan, to jak tak za długo ktoś mówił, to tam bracie tak postukali o tego, to już było, trzeba wiedzieć, że trzeba zejść. No ale pozwólcie, jeszcze mi parę minut, chociaż już 12 dochodzi, czyli ten limit czasowy się kończy. Ja bym powiedzieć, że apostoł Paweł najpierw dodaje otuchy Tymoteuszowi. I mimo jego młodego wieku, on mówi o tym, niech nikt twoją młodością nie gardzi. Chciałbym powiedzieć, że on miał taki czas, Tymoteusz, że mógł być razem z Pawłem i mógł się czegoś nauczyć. My wiemy, że zawsze byli tacy mężowie, którzy się uczyli. Nikt nie spadł z nieba, jakiś już taki, który był mocno utwierdzony, ale my wiemy, że na przykład Jozue to był mąż, który towarzyszył, był razem z Mojżeszem. My wiemy, że Eliasz, kiedy już był zmęczony, no, on sobie życzył umrzeć, to Pan mu powie, jeszcze to załatwisz i wyszkolisz, wprowadzisz ten urząd Elizeusza, tak? I chciałbym powiedzieć, że on to robił i on wprowadzał, tak go nauczał. I on mówi o tym, żeby nikt nie gardził jego młodym wiekiem. A więc widzimy, że nie było żadnego konfliktu generacji, o którym się tak dużo dzisiaj mówi. On miał taką prawidłową relację. I to drugie, on wskazuje na jego babcię i na mamę, że to były wierzące osoby. On mówi, to jest taka spuścizna. Ja chciałbym powiedzieć, że jest wielkim błogosławieństwem, jeśli my mamy rodziców, którzy nas prowadzili do Pana. Ja z łaski Boże dziękuję moim rodzicom, którzy dawno odeszli, ale oni nas prowadzili, całą naszą trójkę, do Pana przez czytanie Słowa Bożego, modlitwę i powiedział, chcę powiedzieć, przez ich zdrowe postępowanie życia, przepraszam. Chciałbym powiedzieć, że on jeszcze, apostoł Paweł wskazuje na to, że dar przez włożenie rąk. Apostoł Paweł włożył ręce na Tymoteusza i modlił się. Modlił się na nim, włożył ten dar. Ale on też pisze w tym samym liście, nie bądź prędki do składania rąk, abyś nie stał się uczestnikiem cudzych grzechów. On mu takie rady daje właśnie w tych listach. I on mu nawet wskazuje na to słabe zdrowie. Mówi, dla twojego słabego zdrowia używaj troszeczkę wina. Bardzo niektórzy to sobie tak tego nawet pozwalają żartować i tak dalej. Ja nikogo nie potępiam, jeśli sobie ktoś tam dla słabego zdrowia ten kieliszek wina pije, ale chciałbym powiedzieć, że ja osobiście tego nie tykam poza udziałem wieczerzy. I to było akurat dla apostoła, dla Tymoteusza, to było z taką radą, żeby sobie jakoś pomógł jakiś. I też nie wolno nam wyrywać tego wersetu z kontekstu. O, apostoł Paweł o tym mówił. On pod każdym względem do niego się zwracał i on go zachęcał, on mu dodawał odwagi. Chciałbym mu powiedzieć, że Tymoteusz wytrwał, bo o nim czytamy, że za czasów tego Domicjana, ten straszny cesarz, który wysłał Jana na wyspę Patmos, to został stracony również ten Tymoteusz śmiercią męczeńską. Ale on go teraz wzywa do boju wiary. I teraz takie pytanie, to już było, ja tylko króciutko powtórzę, do jakiego boju go wzywa apostoł Paweł. W liście to już było czytane, ale to jest takie bardzo istotne, dlatego to jeszcze raz powtórzę. 6 rozdział w liście do Efezów. Apostoł Paweł pisze tak. Na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności i wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko. Przetoż weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy odstać się. Apostoł Paweł pisze to do Efezów, a my wiemy, że tam był również apostoł, tam był biskupem Tymoteusz i on pisze to do zboru w Efezie. On pisze na ostatek, bracia moi. On był wtedy w Rzymie, on oczekiwał na to w związku z tym odwołaniem, na tą wizytę, na to dopuszczenie go ze swoją skargą do cesarza. My wiemy, że tam, gdzie on siedział, gdzie on przebywał w tej gospodzie, tam był żołnierz rzymski, który był w pełnym rynsztunku, dzień i noc go pilnował. I kiedy on pisał to, to on ciągle miał przed oczyma tego żołnierza, czy pisał, czy raczej dyktował, jak to w tym czasie było wiadome. I on mówi o tym, co, z czym my walczymy. co jest tą przeciwnością i on mówi o tym, że to nas otacza, że to jest wysoko. I często powtarzam to, co jest napisane w tej książce Pokój z Bogiem autorstwa Billy Grahama, to więc napisane, że triumf przeciwnika szatana z okresu średniowiecznego to się cechuje tym, że diabeł, przeciwnik, został zlokalizowany tam w otchłani i przedstawiany jako te głupie bydle z rogami, z kawałkiem łańcucha i kosą, i jakby się tylko wychyli z tej otchłani, to tam trochę święconą wodą i on się cofnie. To on podaje Billy Graham jako trafną taką, jako triumf szatana. A my wiemy, że szatan jest, zamienia się w anioła światłości. I on mówi, że to jest wokół nas. I teraz są takie dnie, kiedy nam będzie naprawdę trudno, naprawdę będzie nam ciężko. I dlatego mówi, żeby wziąć na siebie tą zbroję Bożą. I on wymienia, patrząc na tego żołnierza, wymienia te elementy tego uzbrojenia, które ten żołnierz rzymski miał na sobie. To jest odrębny temat, bardzo zresztą interesujący, i to wszystko możemy, czy przy ubice zbawienia, pas prawdy i tak dalej, to wszystko możemy odnaleźć w Słowie Bożym, gdzie apostoł Paweł o tym pisze. I skoro on mówi, że przywdziejcie, to znaczy jedno, że to mamy do dyspozycji, ale z drugiej strony znaczy to, że my się z tym nie rodzimy. Tak apostoł Paweł pisze. I dlatego chciałbym powiedzieć już, że apostoł Paweł to, co pisał do Tymoteusza, ten swój potem i ten testament, gdzie on powiedział dobry bój bojowałem, to on jako taki doświadczony sługa Boży może powiedzieć, bojuj on dobry bój wiary. Możemy powiedzieć, że on nie był żadnym teoretykiem. Możemy powiedzieć, że on to wszystko przeżył, bardzo praktycznie przeżył. I chciałbym jeszcze na koniec tylko, bo czas już mija, ale chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, jak bardzo leżał na sercu zbór w Efezie Pawłowi. My wiemy, że Paweł wszedł do Jerozolimy. On tam chciał zdążyć na święto, dlatego już nie wstępował do Efezu, ale on poprosił starszych z Efezu, żeby przyszli do Miletu, i on do nich mówił. On chciał się z nimi jeszcze spotkać. To było jego ostatnie spotkanie z Efezem, bo on potem z Jerozolimy już jako więzień był przetransportowany do Rzymu i stamtąd pisał list do Efezów i tam też pisał i ten drugi list do Tymoteusza. I kiedy apostoł Paweł już z tymi starszymi z Efezu się spotkał, on mówi do nich, jak on pracował, on nawiązuje do tej sytuacji, jaka jest, i on mówi o jednym niebezpieczeństwie. Chciałbym to przeczytać na zakończenie, i to jest zapisane w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. Ja przeczytam nie wszystkie wersety, ale 17. Wtedy z Miletu, posławszy do Efezu, Paweł przyzwał do siebie starszych zborowych, który, gdy do niego przyszli, rzekł im. Całego nie będę czytał, ale on tu pisze tak, 24 wiersz. Wszak ja na nic nie dbam i nie jest mi droga dusza moja, bym tylko bieg mój z radością wykonał i posługę, którą wziąłem od Pana Jezusa na oświadczenie Ewangelii łaski Bożej. I teraz mówi o tym, że on ich nie zobaczy, i w 27 wierszu mówi, nie chroniłem się, żeby wam nie miał oznajmić wszelkiej rady Bożej. A teraz jego prośba, jego polecenie. I to dotyczyło również i Tymoteusza, który należał do tych starszych zborów. 28 wiersz brzmi tak. Pilnujcie wtedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, który nabył przez własną krew. Boć ja to wiem, że po odejściu moim wnijdą między was wilki okrutne, które trzodzie folgować nie będą. A z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Przetoż czujcie, pomnąc, żem przez 3 lata w nocy i we dnie nie przestawał napominać ze łzami każdego z was. A teraz, bracia, poruczam was Bogu i słowu łaski Jego. To jest takie uwieńczenie tego. Apostoł Paweł pisze, że zbór w Efezie został nabyty krwią Jezusa Chrystusa jako coś kosztownego. I teraz ci, którzy byli w Efezie, oni mieli paść ten zbór tej pełnej odpowiedzialności, jaką wartość ma ten zbór. I teraz proroczo apostoł Paweł mówi, bo po odejściu moim przyjdą tacy, którzy różne nauki będą wprowadzać. I dlatego on napisał w pierwszym liście do Tymoteusza: pilnuj, żeby inaczej nie uczyli. I on co więcej mógł zrobić? On powiedział, a teraz mówi, a teraz poruczam was łasce Bożej. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł zdawał sobie sprawę z tego, co przeżył. Wiedział o tym, jakie życie było. I każdy z nas, kto zna historię apostoła Pawła, dzieje apostolskie, listy, które pisał, że jego życie było takim ustawicznym bojem i on mógł w tym ostatnim rozdziale, czwartym drugiego listu napisać: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem. On to pisał do Tymoteusza. Chciałbym, żeby każdy z nas był tym, który mógłby pod koniec swojego życia to powiedzieć. I apostoł Paweł był świadomy tego. On czekał na wykonanie wyroku śmierci, bo on już po raz drugi, tak jak z tego wynika, był już postawiony przed cesarza i ten wyrok kierowany był jego ścięto jako obywatela rzymskiego. I on teraz oczekiwał na tą, bym powiedział, egzekucję. I on daje to dobre wyznanie. I ten, który daje takie dobre wyznanie, to on zachęca. I to nie jest, tak jak już powiedziałem, teoretyk, ale to jest ten, który sprawdził się na drodze Bożej. I on teraz mówi: bojuj. I to słowo, tak jak całe te listy pastoralne, 2 do Tymoteusza i list do Tytusa, to są takimi listami, wskazówkami dla nas, jakimi my mamy być, i żeby wskazują nam te listy na to. Apostoł Paweł wielokrotnie mówi: bojuj w tym właśnie, w tych listach pastoralnych, i to jest przesłaniem do nas, do każdego z nas. A żebyśmy my w tym boju wytrwali, potrzebujemy też nie tylko łaski od Pana, myśmy już o tym wszystkim wiele słyszeli, trwania w wierze, ale potrzebujemy trwania w społeczności. A dzisiaj żyjemy w takich czasach, że tak wiele ludzi tak, no, ja jestem, imię moje zapisane jest w niebiecie, jeszcze sobie to śpiewa tak wesoło, jestem raz tu, wszędzie czuję się dobrze. A czy masz społeczność? No, z moim Panem mam, tak, ale czy masz społeczność ze zborem, gdzie jest karność, gdzie są obowiązki, gdzie jest korekta, gdzie mamy wspólne modlitwy? A nie, to do czegoś zobowiązuje, a dzisiaj, no, wszyscy cierpimy na brak czasu. Trwanie w społeczności, żebyśmy mogli ten zwycięski bój bojować. I tacy apostołowie jak Piotr i Jan, oni to byli słudzy Boży, pełni Ducha Świętego, a oni do kogo się zwrócili? Do swoich i wspólnie zawołali. I to jest również droga dla każdego z nas. I was Pan błogosławi. Amen.